A w przedpołudniowym programie radia RMF 24 przenosimy się na Węgry, bo tam doszło wczoraj do kolejnych zmian w konstytucji. Dodajmy, po raz 15 doszło do tych zmian. Parlament uchwalił nowelizację dotyczącą m.in. małżeństwa, wychowania dzieci czy nazewnictwa płci. Mówi też o konstytucyjnej obronie i ochronie gotówki, możliwości odbierania obywatelstwa czy bezterminowym stanie wyjątkowym. Ze mną jest dr Dominik Hej, politolog specjalizujący się w polityce węgierskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, co oznaczają te zmiany, to znaczy w jakim kierunku, poza tym, że oczywiście konserwatywnym, a nawet bardzo konserwatywnym zmierza Viktor Orbán. To jest dalszy ciąg realizacji kontrrewolucji, czy rewolucji konserwatywnej, jak on sam mówi?
Którą zapowiedział w Krynicy
zresztą
roku w czasie Forum Ekonomicznego. Trochę nawiązując do tej piosenki, którą słyszeliśmy, Nothing Gonna Stop Us, mniej więcej odkąd Donald Trump został prezydentem, albo właściwie już było wiadomo, że raczej nim będzie, no to na Węgrzech dochodzi do takiego dość istotnego przyspieszenia w sferze, nazwijmy to, światopoglądowej, ale też takiej, która umożliwi przygotowanie się na ewentualną porażkę bądź zmniejszenie przewagi w wyborach parlamentarnych w 2026 roku. Taki komponent się tam znajduje. Natomiast niewątpliwie to jest próba sięgnięcia do wyborców skrajnych. To mi przypomina absolutnie sytuację z 2015-16 roku, kiedy Fidesz szedł do prawej ściany, no i zniszczył tam partię, która się nazywa Jobbik, która musiała przejść do centrum, bo tam nie było miejsca dla tylu partii. Teraz idzie w tą stronę, gdzie jest skrajna prawica w postaci Mihozang. W związku z tym część postulatów tego środowiska politycznego, na przykład obrona gotówki, zakazanie parady równości, to jest gest, tak to nazwijmy, wyciągnięty w stronę właśnie tych odbiorców, tych wyborców po to, no żeby głosowali na większe stronnictwo, czyli na koalicję, niżli rozbijali głosy między dwa prawicowe bloki.
No dobrze, ale zacznijmy nie od gotówki, tylko od tego zakazu parad równości. Tego tak wprost tam nie ma. To znaczy mowa jest oczywiście o obronie i prawie dzieci do właściwego rozwoju fizycznego, umysłowego i moralnego. To oczywiście jest skierowane przeciwko mniejszościom seksualnym, ale wprost nie musi być tak wykorzystane.
To znaczy najpewniej będzie, bo spróbuję to w ogóle odwrócić. To znaczy po raz pierwszy dyskusja na temat, bo ochrona dzieci dzisiaj, chociaż trzeźwo myśląc, jest ważnym i wartościowym terminem, to na Węgrzech od 2018 roku jest wytrychem do uderzenia konkretnie w społeczność nieheteronormatywną. To się zaczęło, i o tym warto pamiętać, bo to gdzieś zupełnie unika, od znalezienia pedofilskich nagrań w komputerze polityka Fideszu, który się nazywał Gabor Kaleta i był ambasadorem. No i ponieważ Fidesz nie był w stanie zatuszować tej sprawy, to się za bardzo rozkręciło, no to trzeba było uchwalić ustawę o obronie dzieci. Ponieważ w tej ustawie w pierwotnym brzmieniu nie było żadnych jakby dokumentów, które miałyby być związane, tudzież uderzające w społeczność nieheteronormatywną na Węgrzech, co do której istniał szeroki konsensus dotyczący tego, że w te kwestie po prostu państwo nie zagląda, a ludziom jest, nazwijmy to wszystko jedno, oczywiście uproszczając, ale zupełnie był inny poziom percepcji, nawet akceptacji dla małżeństw jednopłciowych na Węgrzech. Natomiast jakby ewoluowało to w stronę tego, że pod terminem ochrony dzieci coraz bardziej uszczuplano prawa tej społeczności. Tam się między innymi pojawił ten termin, że mama to kobieta, tata to mężczyzna, który de facto został właśnie, i to już wpisano do konstytucji w 2020, teraz zostało to przekopiowane w kwestiach płci. Jakby powielono zapis, który już istniał, ale nie ma żadnej wątpliwości, że ten zapis konstytucyjny, który znalazł się wczoraj w ustawie, co więcej, on został już podpisany i ogłoszony, w związku z tym obowiązuje, to jest po prostu bardziej rozszerzona wersja ustawy, o której głośno było miesiąc temu, przeciwko której cały czas protestują część Węgrów, na przykład w Budapeszcie dzisiaj znowu o 17 będzie blokada mostu. I tamta ustawa przeszła przez jeden dzień, no konstytucji w jeden dzień się aż tak bardzo nie da zmienić. W związku z tym to jest po prostu rozszerzona wersja tamtej ustawy, jeżeli wyłącznie mówimy o tym podwórku, które umożliwia samorządom zakazywanie imprez, które właśnie, tak jak zechciał pan powiedzieć, godzą w prawa dzieci do rozwijania.
Nie ja tak chciałem powiedzieć, tak głosi zapis konstytucji.
To jakby nawiązując do tego, o czym pan powiedział, cytując. Natomiast jakby nie ma wątpliwości, że to jest po to wymyślone, tak?
A jaki jest cel w tej sprawie? Znaczy, bo tak naprawdę społeczeństwo węgierskie pod pewnymi względami bywa konserwatywne, ale to nie jest ostoja tradycyjnych wartości.
Na pewno nie tymi, bo ja znowu poza Gaborem Kaletą przypomnę Józsefa Sayera, człowieka, który powraca do polityki po banicji trwającej lat 5, po tym, kiedy uciekał w 2020 roku z rynną, z narkotykami w plecaku, z imprezy nieheteronormatywnej, że tak to zawoluje. I to jest człowiek, który wpisywał w pierwotnej wersji węgierskiej konstytucji w 2011 roku, bo pamiętajmy, że to jest...
Halo, coś nas tutaj... Halo? Naszym gościem, przypomnę, jest dr Dominik Hej, politolog specjalizujący się w polityce węgierskiej, ale nie... Halo, jest pan, panie doktorze?
Ja jestem.
O, jest, jestem, dobrze. To był człowiek, który co robił? Ten uciekający z tej rynny, z tej imprezy. Nazwijmy to po imieniu gejowskiej, bo o tym pisały media po prostu. Także media zachodnie.
W istocie. Natomiast to jest człowiek, który wpisywał do konstytucji zakaz, to znaczy zakaz na przykład małżeństw jednopłciowych, sam będąc osobą pozostającą w związku w ogóle heteronormatywnym i mając dziecko. W związku z tym, jeżeli dzisiaj pod sztandarami jakby zmiany konstytucji mówi się o tym, że powinno się gwarantować dzieciom prawo do wychowania z perspektywy Fideszu w normalnym środowisku, to jeden z czołowych działaczy Fideszu nie pozwolił swojemu dziecku w takim środowisku się wychowywać. To jest pewna przewrotność, o której warto wiedzieć. Natomiast to jest oczywiście ustawa uchwalona po to, żeby, tak jak pozwoliłem sobie wcześniej powiedzieć, prawicowego wyborcę zdecydowanie do siebie przyciągnąć, bo pamiętajmy, że na Węgrzech...
Tak, ale to go odpycha od centrowych, już nie mówię lewicowych, ale centrowych wyborców.
To znaczy inaczej, tam jest wojna totalna, to znaczy jest Fidesz albo Tisza, wybór, czyli Peter Modior, ongiś członek Fideszu. Tam nie ma żadnej innej opcji, w związku z tym są dwa obozy, i ewentualnie jest ten Michozan, który jest skrajną prawicą. Fidesz chce go wciągnąć, wchłonąć, żeby mu się poparcie nie rozbijało, dlatego że tam będą iść, że tak powiem, na żyletki w wyniku wyborczym. Fidesz nie tyle boi się przegranej, on się boi utraty większości konstytucyjnej, 133 mandatów. Po to między innymi, jak zaczynał pan naszą rozmowę i mówił o tym stanie wyjątkowym, możliwości jego przedłużenia, wpisano właśnie to, że kiedy parlament nie będzie mógł 2/3 podjąć takiej decyzji, to prezydent może zobowiązać rząd do podjęcia takiej decyzji. W związku z tym tam jest jasno właściwie wskazane, że Fidesz dalej będzie rządził, tylko że już rozważany jest scenariusz, w którym tych 2/3 mieć nie będzie.
Czyli rozumiem, żebym dobrze zrozumiał, bo przechodzimy teraz od LGBT do kwestii tego, jaka jest przyszłość demokracji.
Tak.
Na Węgrzech. To znaczy, rozumiem, że Viktor Orbán zmierza dynamicznym krokiem w kierunku swojego politycznego przyjaciela, czyli Erdoğana.
Tak, albo raczej Benjamin Netanyahu, bo to jest, myślę, że jeszcze ten kierunek. Znaczy na Węgrzech o demokracji tego typu liberalnej, ale nie mówię tu o wartościach, co o faktycznie stosowanych równych zasadach wyborczych albo przejrzystości życia politycznego, publicznego, moim zdaniem nie ma definitywnie od maja 2022, kiedy wprowadzono drugi stan, to się nazywa formalnie zagrożenia, my po polsku go tłumaczymy na wyjątkowe, ale to nie do końca jest to samo. Natomiast Viktor Orbán od 2020 roku, bo najpierw z powodu COVID-u, potem z powodu wojny w Ukrainie, rządzi nagminnie dekretami. Parlament mu to tylko przyklepuje, w związku z tym on jest wyłączony z pewnej części istotnych ustaw. Tam jest jednowładztwo, znaczy zaburzenie kompletne trójpodziału władz i jakby przyklepanie takiego porządku, w którym premier właśnie może rządzić tylko tego typu dokumentami. I teraz wpisano to znowu do konstytucji na wyższy poziom, to znaczy, że on w zasadzie będzie miał prawo robić to tak długo, jak długo prezydent wywodzi się z jego obozu politycznego.
To jeszcze pytanie o inwigilację, bo ten zarzut też się pojawia, to znaczy, czy rzeczywiście ta konstytucja, te rozwiązania prawne wprowadzają nowy poziom możliwości inwigilizacji społeczeństwa? Niektórzy mówią wprost, że poziom chiński.
To, Jest umowa od 2024 roku polsko-węgiersko-chińska dotycząca wymiany informacji i włącznie z tym, że agenci czy policjanci z Chin mogą na Węgrzech przeprowadzać kontrolę razem z Węgrami, więc jakby to nie jest nic nowego, ale państwo węgierskie podsłuchiwało Pegasusem i polityków i wielu biznesmenów oraz dziennikarzy, stąd to też raczej nic nowego. Nie jestem konstytucjonalistą, żebym był w stanie się wgryźć w to i odnieść do szerokiego europejskiego tła, natomiast wiele z zapisów, które tam pojawiają się w tym 15 pakiecie, to jest po prostu usankcjonowanie stanu, o którym my i tak już wiemy od dłuższego czasu. W związku z tym też nie jest to pod tym względem jakimś szczególnym zaskoczeniem, tym bardziej, że część służb specjalnych podlega pod człowieka, który ma sankcje nałożone przez Joe Bidena, czyli Antala Rogana.
A co może na to wszystko poradzić Europa? Bo wiadomo, że patrzy na to pewnie z pewnym niezadowoleniem, to jest łagodne określenie. Wiadomo, że patrzy z niezadowoleniem na to, że Viktor Orban jest agentem Władimira Putina, to trzeba jasno powiedzieć, i blokującym wszystkie, no nie wszystkie, ale pewną część mocnych sankcji na Władimira Putina. Czy Europa może w ogóle cokolwiek w tej sprawie zrobić?
Według mnie ma mocno związane ręce. Dlaczego? Dlatego, że de facto z perspektywy Unii Europejskiej uderzenie w Węgry jako całe społeczeństwo, które jest w sondażach i Eurobarometru też proeuropejskie, jest kontrproduktywne i chyba zdano sobie z tego sprawę już jakiś czas temu w Komisji Europejskiej, że to nie przynosi rezultatów dobrych. Uderzenie przez artykuł 7 też jest raczej mało prawdopodobne. No, Węgrzy mają zablokowanych kilkanaście miliardów euro z dopłat, między innymi z Funduszu Spójności, przez politykę Węgier, to znaczy uznawania, że wydatkowanie tych środków może być zagrożone, więc jest ta klauzula warunkowości. No i co? No i premier Orban dalej idzie ku prawej ścianie, jakby w zupełnej kontrze do Brukseli. Mam wrażenie, że to jest albo zagranie, to znaczy, że są dwa wyjścia, albo pójść, albo to przeczekać i uznać, że społeczeństwo jakby nam się nie oderwie i że w pewnym momencie będzie musiał nastąpić pewien rozłam między władzą a społeczeństwem, albo liczyć na to, że w 2026 roku, mniej więcej za rok to już byśmy byli po wyborach, o ile one się odbędą, to, że Peter Modior wygra te wybory i będzie nagle cud nad Dunajem. Natomiast innych...
Ale rozumiem, że wszystko się szykuje do tego, żeby nie wygrał, żeby żadnego cudu nie było, bo o to akurat troszczy się Viktor Orban.
Tak, zdecydowanie. To znaczy ja żarty żartami dotyczące, czy wybory się odbędą. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której przy tej większości, która jest teraz i tym systemie, który funkcjonuje, można by było wprowadzić wyższy stan, na przykład wojenny albo zagrożenia kraju, bo to się tak nazywa, w którym nie organizuje się wyborów. I utrzymywać ten stan przez dłuższy czas.
Ale wtedy już Unia Europejska musiałaby chyba zareagować.
No ale to można łatwo udowodnić, że są jakieś ruchy od strony Ukrainy albo przeprowadzić jakąś prowokację i udowodnienie tego w przestrzeni medialnej, że tak nie było, będzie niezwykle trudne i to nie Węgry będą musiały udowodnić, że kłamią, tylko Unia Europejska Węgrom, że to jest nieprawda. I mam wrażenie, że zdawanie sobie z tego sprawy przez dwa środowiska, nazwijmy to Brukselę umownie i Budapeszt, jest coraz większe. I jakby informacja o tym, że z tego nie ma wyjścia i że to jest korkociąg, w którym to się wszystko będzie wkręcało coraz bardziej, zaczyna ta świadomość rosnąć. Stąd między innymi pomysły, żeby część prawodawstwa, gdzie jest potrzebna jednomyślność, po prostu przegłosowywać jako wnioski 26 plus 1. No i żeby te 26 państw jakby reagowało na tym polu. Ciekawe jest na przykład, że po tym zamachu rosyjskim na Sumy odezwał się nawet Peter Pellegrini z Słowacji, prezydent i potępił ten zamach. Węgrzy twardo milczą. Co więcej, kiedy już informacje z Sum płynęły, no to Viktor Orban wrzucał rolki w media społecznościowe dotyczące tego, jak bardzo Ukraina chce przyłączyć się do Unii Europejskiej, żeby kontynuować wojnę, a Węgry są po stronie pokoju i one nie chcą Ukrainy w Unii Europejskiej.
To jeszcze jest jedno pytanie istotne, już nie tylko węgierskie. No to jeżeli to mogą zrobić Węgry, jeśli i Unia Europejska, i Węgry mają świadomość, że nic Węgrom nie może zrobić, nie mogą zrobić, to dlaczego inne państwa, w których zaczynają wygrywać populiści, nie mogłyby zrobić tego samego?
To jest przewrotne choćby w przypadku Niemiec i rosnącej roli AfD, ale też pomysłów niemieckich na to, żeby zdelegalizować AfD albo otoczyć...
Ale to jest również pytanie o Słowację.
I o Austrii. Tak, to prawda, ale aczkolwiek mam wrażenie, że stopień powiązania Słowacji z rynkami europejskimi i wiszenie na walucie euro, jednak wpływa na to, że taki prosty skręt w kierunku antyeuropejskim byłby tam bardzo trudny, tym bardziej, że bliżej jest z Bratysławy do Wiednia niż do Budapesztu. Natomiast jakby na Węgrzech ta sytuacja jest inna, bo i większość konstytucyjna Fideszu jest nieprzerwana od 2010 roku, co niewątpliwie ten mandat bardzo wzmacnia. Oczywiście, że wszystkie wypowiedzi J.D. Vance'a dotyczące sytuacji w Rumunii, tego, że się nie chce uznawać tego jakże demokratycznego kandydata, który został jakby zakazany mu start, no to niewątpliwie grają na tej karcie pro-fideszowskiej. Natomiast Viktor Orban potrafi sam tym manewrować, chyba że a te wskaźniki gospodarcze nie są korzystne i Rumunia, która jest takim papierkiem lakmusowym dla wielu Węgrów, zaczyna jakby wyprzedzać Węgry w wielu wskaźnikach, będzie takim wewnętrznym rozłamem czy wewnętrznym kryzysem, który tę szalę przechyli na stronę Petera Modiora, który w wielu aspektach naprawdę się nie różni od Fideszu. Poza tym, że potępia korupcję, chce przystąpienie do prokuratury europejskiej i rozliczenia Fideszu z tej polityki, którą prowadził od 2010 roku.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Dominik Hej, politolog specjalizujący się w polityce węgierskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.